Hani Münzer, Marlinę. Wydawnictwo Insignis. Czyta Joanna Divina. Kiedy dotrzemy do Warszawy? Spytała Trudy, ściskając poręcz, gdyż jak się można było spodziewać, zabrakło dla nich miejsc siedzących. Według rozkładu za 6 godzin. Co zrobimy w razie kontroli? Nie mam pojęcia, mów ciszej. Nie masz żadnego planu? Nasze dokumenty są ważne tylko do poznania, szepnęła Trudy. Bystra dziewczynka. Myślisz, że o tym nie wiem? Marlina przejrzała się w oknie i poprawiła pielęgniarski czepek. Powiem, że wczoraj w nocy nasz konwój napadli bandyci i straciłyśmy jedną z sióstr. Byłyśmy tak wstrząśnięte, że wszystko nam się pomieszało. W najgorszym razie zadzwonią do Poznania, żeby sprawdzić naszą historyjkę i odeślą nas z powrotem. Nic nam nie grozi. Powiedziała to pewnym tonem, choć w głębi duszy czuła niepokój. Nieraz już się przekonała, jak nieobliczalni bywają naziści. Z nimi nigdy nic nie wiadomo. A co powiesz, kiedy spytają, po co w ogóle wsiadłyśmy do pociągu, zamiast zostać w Poznaniu i zająć się rannymi? Coś wymyślę. Trudy po raz pierwszy wyraźnie osłupiała. Naprawdę postawisz ostatni grosz na konia, choć nie znasz się na wyścigach? Ściszyła głos. Jesteśmy szugę, czy co? Co ciekawe, w jej głosie pobrzmiewała jakby nuta podziwu. Jeszcze niedawno byłam mimozą, odparła sucho Marlinę. 15 minut później zjawiła się kontrola. Słysząc jednego z młodych żandarmów, Marlinę z zadowoleniem skonstatowała, że ten musi pochodzić z Berlina albo okolic. Najpierw zrobiła przedstawienie. Szukając biletów, potem trochę poflirtowała, potrajkotała w berlińskim dialekcie, w końcu znalazła bilety. Celowo je upuściła, tak żeby się schylić razem z żandarmem i zderzyć się z nim głową, co z kolei dało jej sposobność do wylewnych przeprosin. Schylając się, zręcznie rozpięła 2 guziczki pielęgniarskiej bluzki, dając młodzieńcowi sposobność zajrzenia w jej dekolt. Trudy szybko pojęła lekcję i zaczęła kokietować drugiego z żandarmów, który najwyraźniej okazał się podatny na jej wdzięki. Kiedy w końcu padło pytanie o dokumenty sióstr, Marlinę znów sięgnęła zamaszyście do swojej torby, podczas gdy Trudy zaczęła opowiadać, jak to w drodze do Poznania zostały zaatakowane przez bandytów, którzy ostrzelali ich pociąg, i na dowód czego wyciągnęła zabandażowaną rękę. I znów okazało się, że miały więcej szczęścia niż rozumu i zgodnie z rachubami Marlinę policjanci tylko pobieżnie sprawdzili okazane im dokumenty. Kiedy mężczyźni oddalili się, a Marlinę i Trudy odetchnęły z ulgą, za ich plecami odezwał się głos mówiący z wyraźnym austriackim akcentem. Brawo, drogie panie, brawo. Przedstawienie doprawdy paradne. Marlina odwróciła się i stanęła oko w oko z wysokim mężczyzną, wszytym na miarę mundurze SS. SS-man ze sztuczną afektacją klaskał w dłonie. Do diabła. Zakleła w duchu Marlinę, po czym odezwała się, spuszczając skromnie oczy na widok tak wysokiej rangą osobistości. Och, panie Obersturmbannführerze! Cóż innego mogła powiedzieć? SS-man albo je przejrzał i zaraz każe je aresztować, albo coś knuje. Tak czy siak groziło im niebezpieczeństwo. Wolała zatem się wycofać i odczekać, jakiż to następny krok wykona nieznajomy mężczyzna. Wyglądem i zachowaniem SS-man przypominał jej nieco Albrechta Brunmana. Oby dobry Bóg, czy kto tam na górze zajmował się ziemskimi sprawami, uchronił ją w najbliższym czasie od spotkania z tym nazistowskim pomiotem. Marlinę bała się, że na jego widok zapomni o ostrożności i z miejsca rzuci mu się do gardła. Ten nazista był sporo starszy, szczupły, nieomal ascetyczny i nie dorównywał Brunmanowi ani urodą, ani elegancją. Ponieważ przyciskał czapkę łokciem do boku, widać było przerzedzone, zaczesane z przedziałkiem włosy. Podobieństwo do Brunmana zasadzało się na tym, że na pierwszy rzut oka wydawał się równie nieprzenikniony. Głęboko osadzone oczy były niczym ciemne okna. Marlinę stała naprzeciw człowieka, który nie zwykł odsłaniać swoich kart. Na własnej skórze przekonała się, że właśnie taki typ człowieka należy do najniebezpieczniejszych. Jest niczym wcielony diabeł, który pozwala głupcom dać upust niskim instynktom, samemu zachowując zimną krew i opanowanie. Zaskoczona nieprzewidzianą komplikacją, Marlinę postanowiła w dalszym ciągu udawać pierwszą naiwną. Jeśli nauczyła się czegoś przez lata działalności szpiegowskiej, to z całą pewnością tego, że takie zimnokrwiste istoty nad wszystko przekładają grę. I nic ich tak nie cieszy, jak spotkanie z równym sobie przeciwnikiem i zadanie mu śmiertelnego ciosu. Fair czy nie fair, to nie miało żadnego znaczenia. W obu wypadkach mogli pokazać światu swą siłę i władzę. Ich największą słabością i kluczem do ich pokonania była próżność. Marlinę domyślałaś, że SS-man się nudzi i spotkanie z nią traktuje jak przyjemną rozrywkę. Sam zresztą powiedział, że ubawił się oglądając niedawne przedstawienie. Mężczyzna, który również wykorzystał chwilę milczenia na to, by zmierzyć Marlinę wzrokiem, ukłonił się lekko i z przesadną, zważywszy na okoliczności, galanterią rzekł: Panie pozwolą, hrabia Dietrich zu Langenburg, Dietrichstein. Mam do swej dyspozycji cały przedział i nie wybaczyłbym sobie, gdybym pozwolił, by dwie tak czarujące młode damy spędziły podróż na korytarzu. Czy uczynią mi panie ten zaszczyt i zechcą mi towarzyszyć w drodze? Hani Münzer, Marlinę, wydawnictwo Insignis, czyta Joanna Divina.